Chciałbym na początku zadać wam takie trudne pytanie. Czy jesteście gotowi na wszystko? Cóż to znaczy być gotowym na wszystko? Otóż mogę przybliżyć to znaczenie w jednym kontekście chociażby. Wyobraźcie sobie, że teraz, kiedy jesteśmy nastawieni na słuchanie Bożego głosu poprzez kazanie, kiedy mamy pewne wyobrażenie w głowie, wyobraźcie sobie, że teraz Bóg postanowiłby zadziałać w inny sposób. Do kościoła przyszliby ludzie, którzy mogliby zrobić jakieś lekkie zamieszanie, którzy by potrzebowali Boga, którzy by potrzebowali doświadczyć uzdrowienia, może uwolnienia. Albo kiedy Duch Święty tak mocno by na nas wstąpił, że nie bylibyśmy w stanie słuchać, tylko po prostu byśmy padli przed Bogiem. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Co wtedy by się działo? Czy jesteś na to gotowy? Jakie myśli pojawiłyby się w głowie? Duchu Święty, działaj, halleluja. Albo pomyślałbyś, co tu się wyprawia? Przecież nabożeństwo ma inny porządek, na to może być czas później. A czy jesteś gotowy na to, co Bóg ma dla twojego życia? Może ma dla ciebie nową pracę? A może ma dla ciebie nową służbę? A może chce przynieść przełom do twojego małżeństwa? Czy jesteś na to gotowy? Czy twoje serce chce to przyjąć? Czy masz już obrany cel i chcesz do tego celu dążyć? I jak najmniej ci ktoś będzie przeszkadzał w dążeniu do tego celu, tym lepiej. Tylko wiecie, życie z Bogiem często zaskakuje. Czego potrzebujemy, żeby być gotowymi na wszystko? Potrzebujemy być przygotowani na każdą ewentualność. Ale moi drodzy, czy da się przygotować na wszystko? Czy da się być wykształconym w każdym możliwym kierunku? Czy w naszym domu pomieszczą się ubrania, które będą na każdą okoliczność, na każdą pogodę? Nawet jeżeli byłoby to możliwe, to kosztowałoby nas to krocie pieniędzy, krocie czasu i tak naprawdę nie bylibyśmy ukierunkowani może w tym, co byśmy chcieli, bo skupilibyśmy się, żeby tak ogólnie to ogarnąć. Więc nie do końca się da. Ale Bóg różnie nas prowadzi. Znacie taką pieśń? Ponieś mnie dalej niż, czy poprowadź mnie dalej niż me stopy mogą ponieść. Wyznacz mi drogę. Pokaż mi cel. Czego oczekujesz od mojego życia? Niech dzieje się twoja wola w moim życiu, a nie moja wola. Śpiewamy takie pieśni? Modlimy się tak czasami na tym miejscu? Ale czy tak naprawdę w naszym sercu za tym idzie postanowienie, Boże, cokolwiek przyprowadzisz do mojego życia, jakiekolwiek drzwi otworzysz albo zamkniesz przede mną, czy ja jestem gotowy, żeby tam pójść? Czy ja chcę tam wejść? Czy są to tylko słowa? Żeby dobrze słyszeć Boży głos, bo wtedy tylko będziemy mogli znać Jego wolę. Potrzebujemy mieć z Nim bliską relację. A jak nawiązujemy tę relację? Między innymi przez modlitwę. I dzisiaj chciałbym się też skupić na modlitwie. Na tym, jak rozmawiamy z Bogiem. Często myślimy, że modlitwa to tylko słowa, które wypowiadamy my, a Bóg odpowiada może w taki czy inny sposób. A nie wiem, czy praktykowaliście kiedyś w swoim życiu coś takiego, że idziecie sobie na przykład na spacer. I rozmawiacie z Bogiem. I mówicie Mu o tym, co widzicie, co przeżywacie, co czujecie. Tak jakby obok was szedł mąż, żona, przyjaciel. Byliście kiedyś w takiej relacji z Bogiem? Kiedy możecie otworzyć swoje serce, zlikwidować wszelkie bariery i powiedzieć, tatusiu, oto jestem, chcę spędzić z tobą czas. Chcę, żebyś mówił do mojego życia. Chcę ci powiedzieć, co mi leży na sercu. I teraz możemy sobie pomyśleć, no ale co to, Bóg nie wie? Przecież jest wszechmogący, On wie wszystko. Po co mam Mu jeszcze mówić o tym i o tym i o tym? Ale moi drodzy, Bóg chce przede wszystkim budować z nami relacje. I On chce usłyszeć, co jest w twoim sercu, co jest w twoich myślach. On chce otrzeć łzę z twojego policzka i chce cieszyć się twoimi zwycięstwami. On ma na to czas. Tylko czy my chcemy przybliżyć się w ten sposób do Niego? Kiedy modlimy się, kiedy przygotowujemy grunt, wtedy nawet jeżeli przychodzą do nas trudne sytuacje, nagle musimy zmienić kierunek, nagle musimy dokonać jakiejś zmiany w naszym życiu, to nawet jeżeli psychicznie możemy nie być na to gotowi, to duchowo mamy przygotowany grunt. Po co jest służba modlitewna czy wstawiennicza w kościele? Zastanawialiście się kiedyś? No tak, przecież są inne, ważniejsze. Ale to ci ludzie, którym na sercu leży dobro i rozwój kościoła, żeby w kościele działy się dobre rzeczy, żeby Duch Święty manifestował swoją obecność, żeby przychodziły przełomy, to właśnie ich modlitwy otwierają drzwi do nieba. To dzięki tym modlitwom Bóg czuje się tutaj chciany, bo my dajemy Mu na to przyzwolenie. Kiedy się modlimy, kiedy wstawiamy się, kiedy budujemy atmosferę. Nie chodzi o to tylko, żeby były dobre światła, żeby wszystkie ściany były ładnie pomalowane, żeby uwielbienie było na najwyższym poziomie, żeby kaznodzieja był elokwentny, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby Boża obecność była na tym miejscu. Byłem na kazaniach, gdzie ktoś mówił pięknymi słowami, a ja nie czułem żadnej Bożej obecności. Ponieważ można przygotować kazanie w tydzień, dwa, miesiąc i z pamięci powiedzieć je w super sposób. Ale jeżeli nie ma w tym życia, jeżeli nie ma w tym ducha, to te słowa nie przyniosą zmiany. Bo zmiany potrzebujemy przede wszystkim na duchowym gruncie. Ale czy modlitwy załatwią każdą sprawę? Niestety nie. Często modlimy się, ale nie zawsze widzimy odpowiedź. Nie zawsze widzimy od razu przełom. Potrzebne są też czyny, są akcje, wiadomo. Ale czy to oznacza, że nie powinniśmy się modlić? Myślę, że nie. Chciałbym przeczytać pierwszy fragment z Księgi Jeremiasza, z 7 rozdziału, 16-17 werset. Tam prorok Jeremiasz rozmawia sobie z Bogiem. Bóg do niego powiedział takie słowa. Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? W tym fragmencie mowa jest o bałwochwalstwie, o odstępstwie znowu narodu judzkiego, izraelskiego od Boga. Widzicie, czasami możemy się modlić i wstawiać, ale te modlitwy jakby nie są wysłuchane i nie przynoszą efektu. Dlaczego? Powody mogą być różne, ale między innymi ważne jest to, że każdy człowiek ma wolną wolę. Przypomnijcie sobie ostatnią sytuację, kiedy modliliście się o jakiegoś człowieka. Powiedzmy, jest to członek waszej rodziny i chcielibyście, żeby on poznał Boga. I modlicie się, i gorliwie walczycie, i wstawiacie się. Ale to nie zmieni faktu, że ten człowiek ma wolną wolę. Można go zainspirować, można walczyć, żeby wygrać duchowy bój, ale nie można wykręcić mu ręki i powiedzieć, teraz przyjdziesz i się nawrócisz. Tego zrobić nie możemy. Więc kiedy naród izraelski odstępował od Boga, Bóg powiedział, nie będę słuchał tych modlitw. Oni robią coś, co mi się nie podoba. Owszem, możesz się modlić, ale ja nie zawsze będę wysłuchiwał tego, bo oni muszą coś zrozumieć. Bo oni muszą dojść do miejsca, gdzie będą chcieli się zmienić. Więc możemy walczyć, możemy przygotowywać grunt, ale musimy być też przygotowani na to, że efekty mogą przyjść wtedy albo mogą nie przyjść wcale. Pamiętacie podobną sytuację, kiedy Mojżesz wstawiał się za narodem izraelskim na pustyni? Wtedy Bóg go wysłuchał. Powiedział, przez wzgląd na ciebie, nie wytracę ich. Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Bóg się ulitował. Ale pamiętajmy, kto jest na szczycie tej drabiny. Nie my, ale Bóg. Nie nasza wola, ale Jego wola. Żeby być gotowym na wszystko i odnaleźć się w każdej sytuacji, musimy być ugruntowani, musimy mieć tożsamość. Więc kolejne moje pytanie do was, czy znacie swoją tożsamość i w kim ona leży? Czy leży w Bogu, czy w Chrystusie, czy w tym, że oddaliśmy Mu swoje życie i oto On teraz panuje? Czy może pokładamy ją w naszych umiejętnościach, w naszych celach, w naszych zasobach finansowych czy innych? W kim pokładamy naszą nadzieję? Potrzebujemy mieć twardy grunt pod nogami, bo inaczej, kiedy przyjdą doświadczenia, to zostanie przetestowane. Kolejny fragment, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24 do 27 wersetu. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Myślę, że znamy tą przypowieść. Myślę, że czytaliśmy ją nie raz. Ja, kiedy czytam ten fragment, zaczynam się zastanawiać, gdzie jest moja wiara? Gdzie jest moja ufność? I czy mój fundament wytrzyma doświadczenia, które do mojego życia przyjdą? Bo chcę wam zagwarantować, że one przyjdą w takiej czy innej postaci. Czy twój dom się ostoi? Na jakim fundamencie on stoi? Kiedy rozmawiam z Bogiem i mówię mu, Boże, tak jestem głodny Twojego działania. Jestem głodny Twojego słowa. Boże, chcę więcej Ciebie, chcę, żebyś mnie bardziej używał. I wiecie, co czasami słyszę w odpowiedzi? Wiesz, chyba nie jesteś na to gotowy. I wtedy mogę poczuć się urażony. Boże, przecież chcę. Przecież to jest moje pragnienie. Ale później Bóg kieruje mój wzrok na listy, na dzieje apostolskie. Co przechodzili ci ludzie? Z czym musieli się mierzyć każdego dnia? Owszem, Bóg był z nimi. Nawracały się setki, tysiące ludzi. Były uzdrowienia, były uwolnienia. Ale to jaką cenę ci ludzie musieli zapłacić? Ile godzin musieli spędzić na kolanach? Ile musieli się modlić? Ile musieli szukać Bożej woli? Ponieważ potrzebowali ponadnaturalnego przewodnika, żeby wyprowadził ich z tych sytuacji. Kiedy stawali przed sądem, kto dawał im te słowa? Słowa mądrości, skąd one się brały? To Bóg wkładał słowa w ich usta. A skąd była taka możliwość? Ponieważ ich uszy były nastawione na słuchanie. Ponieważ modlili się, ponieważ rozmawiali z Bogiem. A napisane jest, że kto zna głos swojego pasterza? Owce. Jesteśmy owcami? Znamy głos naszego pasterza? Czy nam się tylko wydaje? Czy ten głos w mojej głowie to jest tak na pewno od Boga? A może sam sobie wymyśliłem? A może gdzieś wyczytałem i mi się przypomniało? Im więcej czasu z nim przebywasz, tym bardziej znasz ten głos. Jeżeli pomieszkasz z kimś, z rodzicami, to można go rozpoznać nawet po tym, jak idzie po schodach czy po podłodze. Znacie to? Inaczej skrzypi. Możecie ważyć tyle samo, a to i tak będzie inaczej. Wiesz, kto idzie. Znaj tak dobrze swojego Boga. Kiedy tylko pojawi się najlżejszy podmuch, kiedy będzie tylko sytuacja, w której zaczynasz mu wypowiadać czy wysyłać swoje westchnienie do nieba, już wiesz, jaka jest odpowiedź. Już słyszysz Jego głos. Już wiesz, że to On. Więc czy jesteśmy gotowi w oczekiwaniach, żeby pójść tam, dokąd On nas poprowadzi? Czy jesteś gotowy? Chciałbym przybliżyć nam dwa przypadki. Pierwszy jest to Hiob. Pamiętacie Hioba? Bogobojny człowiek, sprawiedliwy. Miał dobry fundament, ale oprócz dobrego fundamentu miał jeszcze dobre nawyki. Kiedy modlił się o swoje dzieci, nie wiedział, czy zgrzeszyły, czy nie, a i tak postanowił złożyć ofiarę, bo może gdzieś powinęła im się noga. On dostawał od Boga bardzo dużo, ale też był wdzięczny za wszystko to, co ma. Nie wiem, czy znacie jakichś zamożnych ludzi w waszym życiu. Kojarzycie? Czy zawsze idzie szczęście w parze z tym, co mają w portfelu? Myślę, że nie. Ale ten człowiek wiedział, skąd on to ma. Wiedział, skąd to błogosławieństwo, więc zawsze dziękował. Przygotowywał się, bo nie wiedział, jaki będzie kolejny dzień. On mógł mieć nadzieję, zrobię taką inwestycję, ale Bóg przyszedł. Jego wiara została wystawiona na próbę. Czy ostał się? Bez zagłębiania się w historię. Tak, wytrwał. Ale dlaczego? Patrzcie na pierwszą część. Jakie były jego nawyki? Ile czasu spędzał z Bogiem? Czy był wdzięczny? Jak wychowywał swoje dzieci? Jak prowadził swój dom? Jakie miał relacje z żoną? To wszystko wyszło w momencie próby. Pewien dalekowschodni myśliciel, nazywa się Sun Tzu. Jest to autor księgi o tym, jak prowadzić wojnę. Sztuka wojny. Wiecie, kiedyś Bardzo lubiłem gry strategiczne. W szachy do tej pory mi nie najlepiej idzie, ale w różnych grach lubiłem sobie sprawdzać swoje umiejętności strategiczne. I tam w momencie, jak ładowały mi się różne rzeczy, były właśnie takie sentencje. I ta, która najbardziej zapadła mi w pamięć, brzmiała tak. Kiedy jest pokój, szykuj się na wojnę. Kiedy jest pokój, szykuj się na wojnę. Bo kiedy wojna cię zastanie, kiedy nie będziesz się spodziewał, kiedy nie będziesz miał zaplecza, kiedy nie będziesz miał wyżywienia, kiedy nie będziesz miał wojska, to wiedz, że tę wojnę przegrasz. Owszem, nie musisz modlić się, Boże, jestem gotowy, daj mi tę bitwę, daj mi tę wojnę. Ale kiedy ona przyjdzie, kiedy przyjdzie czas próby, czy jesteś na nią przygotowany? Czy modlisz się? Czy duchowo jesteś w dobrym miejscu? Czy jesteś taki pośrodku? A może tak, a może tak. Jest dobrze, dopóki jest dobrze, to wtedy jest dobrze. Szykuj się na wojnę. Nasza wojna nie jest z krwią i z ciałem, ale codziennie, każdego dnia podejmujemy duchowe wyzwania. Codziennie diabeł próbuje znaleźć dojście do mojego i do twojego życia. Codziennie musimy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Od takich najprostszych. Czy powiedzieć komuś, że zgubił 5-10 złotych? A może nie, znalezione, nie kradzione. Albo większymi, zahaczyłeś kogoś na parkingu, nie ma monitoringu, halleluja. No, my chrześcijanie mamy taki monitoring, który nigdy nie śpi, tak? Więc później możesz dostać wyliczenia, tak? Kosztorys. Więc mamy różne wyzwania każdego dnia. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy na tyle ugruntowani w Bogu, że przez myśl może nami przejdzie jakieś inne nieboże rozwiązanie, ale koniec końców powiemy nie, ja tak nie zrobię, ja mam inne wartości. Ja postanowiłem iść za Jezusem. I to nie zależy od tego, czy emocjonalnie czuję dzisiaj tak, czy czuję tak, czy jestem dzisiaj w lepszym nastroju, czy w gorszym. Mam pewne zasady, którymi się w swoim życiu kieruję. Czy jesteś na tyle silny, żeby zawsze im być wierny? Kiedy przyjdzie ci zapłacić cenę jak apostołowie, czy dalej wytrwasz? I tutaj chciałbym zwrócić się ku drugiej postaci. Saul. Pamiętacie, kim był Saul? Pierwszy król Izraela. Czy Bóg chciał, żeby Izrael miał króla? To ludzie chcieli. Przyszli, powiedzieli, wszystkie plemiona, wszystkie narody dookoła mają króla. Dlaczego i nie my? Czy nie mieli króla? Mieli. I to lepszego niż wszyscy inni. Ale Bóg powiedział, okej, chcecie, dostaniecie. Tylko żaden człowiek nie jest idealny. Więc szybko się okazało, że Saul bał się ludzi, podejmował złe decyzje, chciał osiągnąć rzeczy szybko, nie był cierpliwy, a nawet kiedy miał obietnice, on wierzył w nie w momencie, kiedy było łatwo w nie wierzyć. Ale kiedy miał stanąć naprzeciwko wyzwania, to wtedy już gorzej było. Wtedy pod presją okazywało się, że nie jest taki wytrwały. W czym to się objawiało? W momencie, kiedy walczyli z Filistyńczykami i osiągnęli pierwsze zwycięstwo, chociaż szanse były przeciwko nim, co zarządził Saul? Post. Kiedy wojownicy są wyczerpani, kiedy są głodni, a on zarządził post. Zamiast kazać im się jak najszybciej najeść, do dyspozycji był miód, który szybko daje energię, wygrałby wojnę. I nie musiałby wracać. Nie, podjął decyzję postu. Nie zrobił tego w złej wierze, ale to była niemądra decyzja. A przywódca musi podejmować mądre decyzje. Nie był wytrwały. Kiedy miał złożyć ofiarę, prorok Samuel, on czekał i czekał. I kiedy stwierdził, że prorok Samuel już nie przyjdzie, to złożył ją sam. Czy mógł to zrobić? Nie. Ofiarę mógł złożyć tylko kapłan. Więc Samuel przyszedł i powiedział, źle zrobiłeś. Nie powinieneś był tego robić. I Bóg odwraca się od ciebie. Bóg odwrócił się od Saula i dał władzę królewską Dawidowi. Więc dlaczego tak się stało? Saul miał słaby fundament. Był zakompleksiony. Nie załatwił swoich problemów. Nie pracował nad swoimi problemami. Może myślał, że skoro jest wybranym i namaszczonym królem przez Boga, to może robić, co chce, a Bóg poprawi wszystkie jego porażki. Uzupełni wszystkie jego błędy. Może robić tak, może robić inaczej. I tak wyjdzie dobrze. Kochani, nie wyjdzie dobrze. Musimy w tym wszystkim znać zasady i być ugruntowani. Nie możemy tego zostawiać na później. Więc kilka praktycznych porad, jak się do tego przygotować. Po pierwsze, budować relacje z Bogiem. Modlitwa, znajomość Bożego Słowa. Możecie zapytać, jak mam spamiętać taką grubą książkę? Ale wiecie, Duch Święty przypomina. Kiedy czytam Biblię i później z kimś rozmawiam i nagle potrzebuję użyć jakiegoś wersetu, najczęściej Bóg mi go przypomina. Nie wiem, jak to do końca działa, ale tak to właśnie działa. Trzeba czytać Biblię, bo w ten sposób poznajemy też Boga i dostajemy odpowiedzi na pytania, które mamy w swoim sercu. Drugi punkt. Otaczanie się wartościowymi ludźmi. Kiedy w swoim towarzystwie masz tylko osoby, które ci mówią, że zawsze ci się nie uda, że jesteś nieudacznikiem, że inni mają lepsze wyposażenie, że masz za mało pieniędzy, masz za mało wpływowych rodziców. Jak myślisz, dokąd dojdziesz? Ja myślę, że to będzie miejsce wypalenia i frustracji i że nigdy żadnego sukcesu nie osiągniesz, bo nikt w ciebie nie wierzył. A może trzeba zmienić otoczenie? Ja w swoim życiu musiałem z kilku relacji zrezygnować w świadomy sposób. Mimo, że poświęciłem trochę czasu, żeby je zbudować. Oczywiście ja też popełniłem kilka błędów, te osoby też popełniły kilka błędów, ale później zadałem sobie pytanie, dokąd chcę dojść i czy te osoby pomagają mi tam dojść. Okazało się, że nie. Że te relacje tylko ciągnęły mnie w dół. Więc trzeba było podjąć trudną decyzję, ale świadomie wybrać. Nie. Nie będę już szedł w tym kierunku. Chcę się rozwijać, chcę iść do przodu. Potrzebuję ludzi, którzy mnie zachęcą, którzy mnie pociągną. Dlatego lubię przebywać z osobami, które są lepsze ode mnie. Na różnych polach. Dlaczego? Bo od lepszego się czegoś nauczysz. Owszem, w innych też chciałbym inwestować. Podzielić się już tą wiedzą, którą mam. Ale zawsze zwracam się do tych, którzy mogą nauczyć mnie czegoś nowego. Bo chcę iść dalej do przodu. Po trzecie, mieć dobre zwyczaje. Tak jak Hiob. Nie wiem, czy macie w zwyczaju modlić się na przykład przed jedzeniem. Czasami robimy to z automatu, tak? Ja się przyznam. Tak, nie można zacząć, trzeba się pomodlić, ale czasami naprawdę jestem wdzięczny, szczególnie jak dobre jedzenie. Albo zanim pójdę spać, mówię, Boże, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za to, że przeżyłem go w ten i w ten sposób. Dziękuję Ci za to, że mogłem wstać rano. Może niekoniecznie jestem wyspany, może niekoniecznie za oknem jest najlepsza pogoda, ale dziękuję Ci za to, że mam znowu szansę, żeby być bliżej Ciebie, żeby znowu coś zrobić, żeby iść dalej. Dobre nawyki, kochani. Po czwarte, być wytrwałym. Nie wystarczy tylko codziennie zaczynać coś nowego, jutro powiedzieć, że się do tego nie nadaje. Jeżeli zapytacie jakiegoś muzyka, ile trwał proces nauki gry na instrumencie albo proces nauki śpiewania. Jeżeli by tak jeden dzień się uczyć, a później powiedzieć, a palce bolą od tej gitary albo ochrypłem trochę, bo zacząłem śpiewać, to w życiu byśmy nie mieli takiego zespołu. Trzeba wytrwałości. Trzeba zapłacić tą cenę. Piąty punkt. Nie narzekać, a dziękować. Czy mamy ten nawyk dziękowania? Czy podchodzisz do osoby, która jest gdzieś, w jakimś miejscu w twoim życiu i zrobiła coś dobrego dla ciebie? Czy umiesz podejść i podziękować? Czy raczej w naszym sercu pojawia się takie pytanie, a za co tak naprawdę? Przecież to nic wielkiego. Nawet ta osoba powiedziała, a daj spokój, to nic takiego. Ale czy dobrze się czujemy, kiedy ktoś przyjdzie i nam podziękuje? Tak. Więc miłuj bliźniego jak siebie samego. Jak ty lubisz, jak ktoś ci dziękuje, jak ktoś cię podnosi, to zrób to samo. Kiedy będziemy budowali nasze fundamenty na takich dobrych nawykach, na takich dobrych zasadach, to wtedy nawet jeżeli przyjdzie doświadczenie, to będziemy mieli siłę się ostać. Niekoniecznie musimy we wszystkim być sami, bo mamy braci, mamy siostry, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, ale mamy przygotowanie. Mamy duchowe przygotowanie. Jeżeli chcesz gdzieś dojść z Bogiem, jeżeli chcesz wejść w miejsce swojego powołania, to przypomnij sobie historię Józefa. Dla mnie historia Józefa jest takim wyznacznikiem tego, czy Bogu chcesz służyć, czy nie. Gdzie zaszedł? Był drugi po Faraonie. Ale przypomnijcie sobie, przez co przeszedł. Myślę, że nie na wszystko zasłużył. Musiał mieć oszlifowany charakter, ale mimo wszystko na pewno było mu ciężko. Kiedy ludzie się od niego odwrócili, kiedy był sam, kiedy był w więzieniu, gdzie nie było wygodnego łóżka, gdzie nie było kogoś, kto się użali, pogłaszcze po głowie, powie dobre słowo, który zrobi dobre jedzenie, a nie tylko suchy chleb. Ale mimo wszystko zapłacił tą cenę, wytrwał przez kilkanaście lat i doszedł w miejsce, w którym Bóg chciał, żeby był, ale doszedł tam gotowy. I tu jest kolejny wniosek. Jeżeli chcesz się rozwinąć, jeżeli chcesz iść do przodu, to pamiętaj, że Bóg cię będzie przygotowywał, żebyś wszedł tam gotowy. Pewnie już wam kiedyś mówiłem o tym, jak zadawałem Bogu pytanie: Boże, dlaczego nie mogłem poznać cudownej żony wcześniej, czy cudownej partnerki w moim życiu wcześniej? I tak czasami nie dostawałem odpowiedzi i się mówiłem, okej, nie mam tej odpowiedzi. Ale w końcu Bóg powiedział, jak już jesteś taki uparty, to ci powiem. Dlatego, że zepsułbyś to. Dlatego, że się nie nadawałeś na dobrego męża. Modliłeś się o taką żonę, wiecie, mamy takie swoje listy oczekiwań, to i tamto. Z tego ewentualnie mogę zrezygnować, ale też niekoniecznie. I Bóg powiedział, chcesz taką kobietę? To zapracuj na to, zmień się. Co ty masz do zaoferowania? Myślę, o Boże, no nie, to przesadziłeś. Miałeś mnie zachęcać, a nie dołować. Bóg mówi, chcę dla ciebie dobra. Teraz cię może zaboli, ale później mi będziesz dziękował. Teraz się doczekałem, w przyszłym roku będę brał ślub, ale wiecie, trzeba było zapłacić cenę. Trzeba było spojrzeć w lustro i trzeba było powiedzieć, Dawid, trzeba coś zmienić. Może nie jesteś taki idealny, może masz jeszcze pewne wady. I wiecie, myślę, że do końca życia będę miał, więc mam nad czym pracować. Ale napisane jest w końcu, a to, co jest w Biblii, to wierzymy, że jest prawdą, że metal ostrzy się czym? Metalem. A charakter człowieka? Drugim człowiekiem, tak? Więc do końca życia będą pewne tarcia. Do końca życia Bóg będzie chciał nad nami pracować. Nie wiemy, dokąd prowadzi nasza droga. Nie wiemy, jak nasze życie się skończy i kiedy ono się skończy. Wczoraj byliśmy na pogrzebie. Wiecie, pogrzeby to jest takie miejsce, gdzie można przemyśleć swoje życie. Kiedy można zastanowić się na tym, w jakim miejscu jestem. Jakby to wyglądało, kiedy jutro Bóg powołałby mnie do siebie? Czy byłbym po pierwsze szczęśliwy z tego, co w moim życiu się działo? Czy przeżyłem swoje życie dobrze? A po drugie, czy kiedy spotkałbym się z Bogiem, to umiałbym mu spojrzeć w twarz? Myślę, że najtrudniejsze pytanie, jakie Bóg może nam zadać, kiedy staniemy przed Nim, to czy szczerze uważasz, że zasłużyłeś na to, żeby tu być? Myślę, że nie. Myślę, że każdy powinien powiedzieć, że nie, ale przez Jezusa Chrystusa właśnie tu jestem. Ale to jest dobre pytanie, kiedy możemy skonfrontować to, gdzie jest nasze serce, jakie są nasze uczynki, czego my tak naprawdę w życiu chcemy. Więc nigdzie nie mamy obietnicy, kochani, że nasza podróż za Bogiem będzie prosta. Nigdzie nie mamy obietnicy, że szybko dojdziemy do celu. I nigdzie nie mamy obietnicy takiej, że cokolwiek przyjdzie ci do głowy, jakiekolwiek będziesz miał marzenie, Bóg ci je spełni. Ale masz obietnicę, że Bóg cię nie opuści, gdziekolwiek będziesz. Że On zawsze będzie cię prowadził. Tylko pytanie, czy ty chcesz za Nim pójść. Wiecie, kiedyś ktoś mi zadał pytanie, słuchaj, tak wierzysz w tą Biblię, a patrzyłeś kiedyś na tą pustynię, przez którą musieli przejść Izraelczycy, kiedy wychodzili z Egiptu? Jak tam można 40 lat spędzić? Jak Google mi mówi, że 120 dni wystarczy, żeby to na piechotę przejść. No to człowieku, jakim cudem 40 lat? Mieli jakiegoś kiepskiego GPS-a. Ja myślę, że mieli najlepszego na świecie. Dlatego, że oni nie byli godni, żeby tam wejść. I tak, kiedy porównacie to, jaka była obietnica terenu, który mają objąć, do tego, co faktycznie mieli, to była 1/4 albo 1/3. Nie byli posłuszni. Nie chcieli posłuchać Boga i załatwić wszystkie wojny na początku. Zdobyli część, powiedzieli, to jest dla nas wystarczająco dobre. Czy w twoim życiu jesteś w miejscu, gdzie możesz powiedzieć, moje życie jest wystarczająco dobre, a Bóg mówi, mam dla ciebie więcej, ale jest okej. Chcesz podjąć wyzwanie, chcesz więcej, czy chcesz powiedzieć Bogu dzisiaj, ale jest okej. Może boisz się tej pustyni, może boisz się tego, że Bóg będzie pracował nad twoim charakterem, że będzie chciał dotknąć tam, gdzie cię boli i powiedzieć, chcę cię zmienić. Może potrzebujesz przejść tą drogę, tylko odwlekasz tą decyzję od dawna. Więc chciałbym nas zachęcić, żeby nasze serce było otwarte, żebyśmy zdecydowali się pójść za Bogiem, żebyśmy zdecydowali się wejść w miejsce odpocznienia, które Bóg zaplanował dla nas. Mimo że Józefowi zajęło to około 13 lat, królowi Dawidowi też 10 lub więcej. Ale w końcu weszli w miejsce swojego powołania. W końcu tam doszli. I wiecie, jakie były tego owoce? W przypadku Józefa cała rodzina jego, tak, Jakub, nie umarli z głodu. Byli zachowani. Dostali nadaną ziemię od władcy Egiptu. Mimo że z bogami było im nie po drodze, oni mieli inne wierzenia, ale przez wzgląd na Józefa została im nadana ziemia i dostali jedzenie. A w przypadku Dawida, Dawid dostał obietnicę, że nie zabraknie mu męskiego potomka na tronie. I ile razy w Biblii czytamy o tym? Okej, jest tak i tak, ale przez wzgląd na mojego sługę Dawida nie zabiję cię, dodam ci jeszcze czasu twojego życia. Przebaczę ci to i to. Przez wzgląd na sługę mojego Dawida. Czy chcielibyście kiedyś usłyszeć względem swoich dzieci, swoich wnuków, swoich prawnuków? Może nie jesteś w najlepszym miejscu, Bóg powie do tej osoby, ale przez wzgląd na twojego ojca Wojtka, przez wzgląd na twoją babcię Halinkę, przez wzgląd na nich przyjdę do ciebie i ci pomogę. Jesteś w ciemnej dolinie, ale ja ci pomogę przez wzgląd na nich, bo oni zapłacili cenę, bo oni położyli fundament i dzięki nim masz co dziedziczyć. Ale żeby zagwarantować to przyszłym pokoleniom, musimy zacząć od siebie. Od tego, żeby być gotowi. Pójść za tym GPS-em, który cię może przez 40 lat prowadzić po pustyni. Ale moją modlitwą jest to, Boże, ilekolwiek lat by nie trzeba było, Boże, daj mi siłę, abym wytrwał, bo ja chcę tam pójść. Daj mi siłę mojego ciała i charakteru, żebym wytrwał tą podróż. Ale chcę, żeby moje dzieci były błogosławione. Chcę, żeby moja rodzina była błogosławiona, żeby mój kościół był błogosławiony. Mogę narzekać, że inni nie płacą ceny, ale wiecie, wpływ mam na swoje życie i mogę tylko obwinić siebie, jeżeli nie chcę tego robić. Więc chcemy przebudzenia? Tak? Chcemy? Zacznijmy od siebie. Popatrzmy, w jakim miejscu jesteśmy i powiedzmy Bogu, poprowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz, a później weź poduszkę w spodnie, bo może boleć. Ale wiadomo, warto jest zapłacić tą cenę, żeby tam dojść. Więc powstańmy i pomódlmy się. Powierzmy tą drogę Bogu. Przygotujmy grunt w modlitwie. Bądźmy wstawiennikami. Módlmy się jedni o drugich. Bądźmy pomocą, bądźmy wsparciem. Miejmy dobre nawyki, miejmy dobre rytuały. Budujmy relacje z Bogiem i z innymi ludźmi na właściwych fundamentach. Panie, proszę Cię, że kiedykolwiek przyjdzie burza do mojego życia, spraw, Panie, abym był gotowy. Daj mi mądrość. Pokaż mi kierunek. Panie, bo chcę, żeby mój dom, żeby świątynia, w której Ty mieszkasz, żeby ona była na dobrym fundamencie. Żeby niezależnie od tego, przez co będę przechodził, żebym się Ciebie nie zaparł, ale żebym powiedział, Boże, chcę Twojej woli w moim życiu. Panie, cokolwiek to będzie, bo wierzę, że Ty masz zaplanowane rzeczy dla mojego życia, które są cenne. Panie, ja pragnę, aby one się ziściły w moim życiu. Ja chcę błogosławieństwa dla mojej rodziny. Ja chcę błogosławieństwa dla mojego kościoła, Panie. Proszę Cię, użyj mnie. Panie, pokaż, co jeszcze jest do zmiany. Panie, prowadź mnie tak, abym był gotowy, Panie, kiedy stanę na granicy ziemi obiecanej, żebym nie musiał zginąć na pustyni, ale żebym mógł tam wejść i wziąć dziedzictwo w swoje ręce. Abym mógł zamieszkać w tej ziemi, Panie. Nawet jeżeli będą wojny, nawet jeżeli będą bitwy, Panie. Nawet jeżeli diabeł będzie rzucał kolejne kłody pod nogi, Panie, to wiem, że z Tobą mogę tam wejść, że mogę odziedziczyć tą ziemię, bo Ty jesteś Bogiem, który walczy za nas. Panie, to Ty dajesz nam siłę, abyśmy robili kolejne kroki. To Ty nas podnosisz, Panie, to Ty nas posilasz i pokrzepiasz. Dajesz nam nadzieję, nawet jeżeli ktoś inny w nas nie wierzy. Panie, proszę Cię, daj miłość i jedność w naszym Kościele, Panie. Proszę Cię, spraw, aby nasze modlitwy były ku zbudowaniu. Abyśmy, Panie, wspierali siebie. Abyśmy, Panie, potrafili użalić się jedni nad drugimi, Panie. Abyśmy potrafili napominać i korygować w miłości. Abyśmy, Panie, byli zawsze otwarci na Ducha Świętego. Panie, żebyśmy nie planowali tylko tego, co my chcemy, jaka jest nasza wizja Kościoła, ale żebyśmy, Panie, zawsze konfrontowali to z Twoją wolą, z Twoim planem, z Twoimi obietnicami względem Kościoła w Nysie, Panie. Oto chcemy wejść w miejsce Twojego przeznaczenia dla naszego Kościoła. I proszę Cię, przydaj nam wiary i przydaj nam siły do tego, abyśmy w nie weszli. Panie, jeżeli trzeba zrobić przemeblowanie, Panie, chcemy otworzyć okno, aby wiatr, Panie, Ducha Świętego, aby on zrobił takie przemeblowanie, jak tylko chce. Bo chcemy, Panie, sprawić, aby Twoja wola mogła się wypełnić w naszym Kościele. Ojcze, bez względu na przyzwyczajenia, bez względu na konwenanse, Panie, chcemy, abyś Ty zawsze był na pierwszym miejscu, nawet jeżeli nas to będzie bolało. Daj nam siłę i daj nam wytrwałość. Amen.